Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz.
Ja go tutaj zostawię na wierzchu. Wyłączono oczywiście na razie.
Dobra, ja sobie to włączę, bo ja mam nie zapowiadać.
Tak, czy to da się lepsze?
zastanawiam się nad tym, czym jest w ogóle pamięć społeczna, jakie są jej współczesne przejawy, jak sobie z nią, jak ją przetwarzają różne instytucje, jaka jest w tym rola muzeów. Zastanowimy się wspólnie dzisiaj. Będzie też szansa po wykładzie do wspólnej dyskusji nad rolą muzeów. Wykład odbywa się w ramach projektu Oblicze Różnorodności, którego ulotkę pewnie Państwo mają już w rękach, ulotkę, która zbiera te nasze doświadczenia z ostatnich 2 miesięcy, a w przyszłym tygodniu będzie już dostępna kolejna ulotka, w której będą zestawione nasze propozycje wykładów, warsztatów, akcji miejskich, spotkań na kolejne 3 miesiące.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa w tak elitarnym gronie. Proszę Państwa, zostałam poproszona o przedstawienie takiego tematu, na który właściwie mogę mówić, nie wiem, z rok czasu, chyba bez przerwy. Także postaram się w taki sposób bardzo esencjonalny poruszyć najważniejsze zagadnienia związane z tematyką pamięci w muzeum. Nie będę mówić tylko o muzeach zagłady czy o muzeach żydowskich, będę mówić ogólnie o instytucji muzeum, o tym, w jaki sposób zmieniła się w czasie. Mnie najbardziej interesuje, bo myślę, że Państwa, to muzeum współczesne. To muzeum, które nazywa się placówką taką prekursorską i niejako nową, które z wielu względów faktycznie spełnia niezwykle istotne funkcje we współczesnej kulturze. Muzeum publiczne, mam nadzieję, że...
Proszę, czy mogę Pani następnie bierze się przedstawić, żebyśmy mogli wiedzieć, skąd tu Pani tyle wiedzy, że przez rok może Pani mówić.
Dobrze. Proszę Państwa, nazywam się Anna Zimnicka-Witek, pracuję w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i muzeami zajmuję się mniej więcej od 10 lat. Napisałam na ten temat i kilkadziesiąt artykułów i książkę habilitacyjną pod tytułem Historia w muzeach, studium ekspozycji Holokaustu. Stąd właśnie taka moja na ten temat, no, nie mogę powiedzieć, że wiem wszystko na temat muzeów historycznych, mogę powiedzieć, że jest to przedmiot moich badań od wielu lat, który zgłębia nie tylko zresztą w Polsce, ale i na różnych zagranicznych stypendiach i uniwersytetach. Stąd moje spojrzenie na muzea jest takim spojrzeniem, staram się, żeby było takim bardziej z zewnątrz, z tego względu, że niejako spojrzenie na polskie muzea z takiej perspektywy trochę meta bardzo dużo, wydaje mi się, wnosi. Nie wiem, czy jest Pan usatysfakcjonowany, tak? Dziękuję bardzo. Ja oczywiście funkcjonuję w sieci, jeżeli sobie Pan wpisze w Google moje nazwisko, znajdzie Pan pełną listę moich publikacji, które mam nadzieję tu uwiarygodnią.
Na co
Historia w muzeach w 2011 roku została opublikowana. Dobrze. Proszę Państwa, pojawienie się Muzeum Publicznego w późnym wieku XVIII, rozpit tej instytucji w wieku XIX było ściśle powiązane z kształtowaniem się narodowych tożsamości i koncepcji obywatela jako świadomego uczestnika życia narodu. Muzea w tym okresie spełniały bardzo określone funkcje. Przede wszystkim były instytucjami propagującymi określone wartości, które służyły potrzebom państwa i zasadniczo ich głównym zadaniem było ćwiczenie obywatelskości. Ćwiczenie obywatelskości, czyli nauczenie publiczności muzealnej, która dopiero wtedy się kształtowała, to byli ludzie, którzy w ogóle nie potrafili się w tej nowej swojej sytuacji odnaleźć, a zatem trzeba było nauczyć ich, co to znaczy być obywatelem danego państwa, Francji czy Wielkiej Brytanii i co to jest w ogóle państwo narodowe, co to jest narodowe dziedzictwo i jakie są prawa i obowiązki obywatela danego państwa. Takie funkcje spełniały muzea przez bardzo długi okres czasu. W chwili obecnej oczywiście nikogo z nas nie trzeba uczyć, jak jest być obywatelem państwa narodowego. W związku z tym współczesne muzea w swoich celach, założeniach i strategiach wystawienniczych odbiegły od tych, które... odbiegły od obiekty, które powstawały w XVIII wieku. Widać to nawet po kształtach budynków muzealnych, gdyż obecnie muzea stały się symbolem kulturowej rewitalizacji. Tego, co można określić jako miękka ekonomia, nowa urbanizacja, stały się instytucjonalnymi znakami miast i regionów, służą przyciąganiu turystów, poprawiają wizerunek miast i zasadniczo widać w nich nowe tendencje, które można określić jako wartości konsumpcyjne, rozrywkowe i mówimy też coraz częściej o pewnym takim spektaklu wiedzy. To bardzo często jest krytykowane nawet przez wielu takich tradycyjnych muzealników, ale tak to wygląda. To muzeum, które Państwo widzą na zdjęciu, to jest taki typowy przykład tych nowych zadań, które spełniają obecnie muzea. Jest to Hiszpańskie Muzeum Sztuki Współczesnej, które mieści się w Bilbao. Jego budynek zaprojektował słynny taki dekonstruktywistyczny architekt Frank Ogery i zasadniczo samo postawienie tego budynku i sam cel powstania tego muzeum jest bardzo istotny, gdyż przedstawiciele krajów Basków skontaktowali się z fundacją właśnie Solomona Guggenheima po to, ażeby postawić muzeum w celu wyciągnięcia Bilbao z kryzysu. To miasto popadło w kryzys w 1975 roku po upadku miejscowego przemysłu, borykało się ze znacznym poziomem bezrobocia i faktycznie po otwarciu tego muzeum w 1997 roku wpływ tego otwarcia na miasto był niesamowity. W ciągu dwóch pierwszych lat istnienia muzeum odwiedziło je prawie 3 miliony osób. Muzeum zatrudniło około 9 tysięcy ludzi i zasadniczo z tych 3 milionów 80% przyjechało specjalnie, żeby zobaczyć to muzeum. Stąd widzimy, to jest tylko taki przykład na to, w jaki sposób zmieniają się w chwili obecnej funkcje muzeum. Warto jednak zaznaczyć, że są elementy misji muzeum, które pozostają niezmienne. To jest definicja, a właściwie takie krótkie skonceptualizowanie misji muzeów, które napisał Tadeusz Dobrowolski w 1947 roku i zdefiniował tę misję jako uczyć i kształcić. Wyzwalać ludzi w nowe wartości, budzić w nich doznania estetyczne, wywoływać uczucia wyższego rzędu, na przykład patriotyczne, wzmacniać poczucie tradycji, związku z ojczystą ziemią i własną rodzimą kulturą. To jest 47 rok, a to misja muzeów określona w ustawie z 2007 roku, czyli właściwie to jest to, co niejako nas muzea i nas tutaj obowiązuje współcześnie, czyli mamy tutaj, ja starałam się podkreślić właśnie tą misję. Przede wszystkim muzeum jest tą jednostką, która ma gromadzić i chronić dobra naturalne i kulturalne dziedzictwo ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, ma informować o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechniać podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtować wrażliwość poznawczą i estetyczną oraz umożliwiać korzystanie ze zgromadzonych zbiorów. Widzą Państwo zatem, że te dwie definicje, które może są innymi nieco słowami określone, tak bardzo się od siebie nie różnią. Pewne funkcje muzeów pozostają na przestrzeni lat niezmienne. I teraz dochodzimy do tego, co jest głównym tematem mojego wykładu, a mianowicie pamięć. Przede wszystkim w chwili obecnej pamięć jest taką kategorią, która robi niezwykłą karierę. Kariera samego pojęcia i narodziny całego dyskursu poświęconego pamięci można to datować na lata 80. XX wieku, a nawet i wcześniej, ale te lata 80. to jest taki boom, mówi się właśnie o takim wręcz boomie pamięci. To jest zasługa historyka francuskiego Pierre'a Nory, który wprowadził ten dyskurs historiograficzny, takie wątki miejsc pamięci. Ja nie będę o tym bardzo szczegółowo mówić, bo nie należy to do tematu wykładu, ale najprościej rzecz ujmując, pamięć jest taką zdolnością do przywołania i przedstawiania informacji z przeszłości. I tutaj chciałam jednak poczynić takie odróżnienie. Pamięć indywidualna i pamięć zbiorowa, która to jest reprezentowana w muzeach, o czym będę mówić, to są zupełnie dwie różne rzeczy. Przede wszystkim wszystkim wspomnienia nasze indywidualne są konstrukcjami, które są nieścisłe i wadliwe. Bardzo często. Wszystkie badania na to wskazują. Wspomnienia funkcjonują w ramach kontekstu antropologicznego i politycznego, zmieniają się w czasie. Wspólnota, polityka i nasze życie, w miarę jak się starzejemy, wszystko to ma wpływ na to, jak pamiętamy naszą przeszłość. I kiedy my lub nasz świat, okoliczności wokół nas się zmieniają, nasze wspomnienia korygowane są tak, by pasowały do nowych okoliczności. W związku z tym ludzie poszukują wspólnych wspomnień, aby zaspokoić potrzeby, które mają obecnie. Badania na temat pamięci autobiograficznej pokazują, że przywołując wspomnienia, człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, czy to, co pamięta, jest obrazem tego, czego sam doświadczył, czy tego, o czym marzył, czy też tego, o czym dowiedział się od innych. Z perspektywy czasu to nam się zaciera. Badania wskazują, że czasem ludzie stwierdzają, że coś przeżyli, co naprawdę zdarzyło się nie im, a innym osobom. Także to są bardzo ciekawe rzeczy, oczywiście. W każdym bądź razie na naszą pamięć ma bardzo wiele rzeczy wpływ. Przede wszystkim to, co aktualnie wiemy, często odczytujemy na nowo, całkowicie przerabiamy nasze przeszłe doświadczenia i zasadniczo pamięć nam więcej mówi o tym, jak czujemy teraz, niż o tym, co zdarzyło się kiedyś. Stąd ta pamięć indywidualna zasadniczo nie jest wiarygodna, ale ma wielki wpływ między innymi na to, jak postrzegamy to, co nam przedstawiają muzea. Także dlatego o tym mówię, gdyż to jest niezwykle istotne. Kolejną kategorią jest pamięć zbiorowa. Pamięć zbiorowa to jest pojęcie, które zostało wprowadzone niejako do szerszego dyskursu w latach 60. XX wieku. Jest to pewien zbiór wyobrażeń członków zbiorowości o jej własnej przeszłości. To nie jest tak, że nasze pamięci indywidualne złożone razem stworzą pamięć zbiorową. W ten sposób to nie działa. Gdyż pamięć zbiorowa zasadniczo jest przekazywana nie tylko przez naszą pamięć indywidualną, ale określa tożsamość w ogóle członków danej wspólnoty. Pamięć zbiorowa nie jest również historyczną świadomością, to znaczy pamięć zbiorowa i historia to są również dwie różne sprawy. Faktycznie mówi się, że pamięć zbiorowa jest nawet ahistoryczna. W przeciwieństwie do rozumowania historycznego, pamięć zbiorowa upraszcza wydarzenia, bardzo często postrzega je z jednej tylko zaangażowanej perspektywy, nie toleruje niejednoznaczności i redukuje zjawiska do takich mitycznych archetypów. Świadomość historyczna skupia się z kolei na historyczności wydarzeń. Co to znaczy, że wydarzenie jest historyczne? To znaczy, że miało miejsce wtedy, a nie teraz, że rozwijało się w okolicznościach innych od obecnych i niejako musimy to wszystko wziąć pod uwagę. Pamięć zbiorowa nie zważa na upływ czasu, zaprzecza przeszłemu charakterowi swoich obiektów, upiera się przy istnieniu w czasie teraźniejszym i wyraża wieczne lub podstawowe prawdy związane z daną grupą. Pamięć zbiorowa zasadniczo ma niezwykły wpływ na nasze życie, na postrzeganie nas samych i naszej ciągłości, prawda, jako wspólnoty. I oczywiście pamięć zbiorowa bardzo silnie reprezentowana jest w muzeach historycznych, o czym też jeszcze będę mówić. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że to są te różnice, które istnieją między historią i pamięcią. Chciałam tylko nawiązać jeszcze do jednej rzeczy. Kiedyś pamięć zbiorowa i historia tak naprawdę to było jedno i to samo. Dlatego, że to stosunki między historią i pamięcią są zmienne. Obecny ich kształt to rezultat wielowiekowego procesu. I historia była początkowo pamięcią zbiorową, dlatego że przechowywały ją jednostki wyspecjalizowane w tego rodzaju działalności. Reszta grupy darzyła po prostu te jednostki zaufaniem i były one dla nich wiarygodne. To wynalezienie pisma umożliwiło tak naprawdę obiektywizację treści pamięci zbiorowej, ale pamięć nadal przez wiele wieków w dużym stopniu zależała od przekazu ustnego. I za zasadniczo od momentu, kiedy pojawiło się pismo, to co zostało, co było przekazywane z pokolenia na pokolenie, w takiej wersji oralnej, ustnej, zaczęło być spisywane. Najstarsze formy pisemnego zapisu wydarzeń to listy królewskie, chronologie i roczniki. I historia wprowadziła już inny stosunek do przeszłości, dlatego że narzuciła pytanie o wiarygodność. Pisarz musiał przedstawić dowody na to, co opowiada. I historykiem stawał się wtedy, kiedy przyswoił sobie ten wymóg udowodnienia, że to, co mówi, jest prawdą. Takim ostatecznym rozdziałem między historią i pamięcią zbiorową był druk, gdyż to był taki kolejny krok w kierunku uzewnętrznienia i uprzedmiotowienia pamięci zbiorowej. Historyk piszący do druku musi bardzo uważać na to, co na wypowiadane twierdzenia i sądy, na przedstawione argumenty, gdyż pisze już dla szerszej publiczności. I ten druk niejako przypieczętował ten rozdźwięk między pamięcią zbiorową i historią, bo tekst drukowany umożliwił zdystansowanie się i zajęcie postawy krytycznej wobec przeszłości. Pamięć zbiorowa z reguły tej krytycznej postawy nie przyjmuje. Teraz już nie uznajemy relacji świadków za wiarygodne, chyba że ich relacje są poświadczone przez dowody. Dlaczego o tym mówię tak szeroko? Dlatego, że w muzeach historycznych mamy do czynienia z takim zetknięciem się tych oficjalnych wykładni historii z pamięcią zbiorową oraz z pamięcią naszą indywidualną. Jest to taki dosyć dynamiczny proces, który może bardzo różne formy przybierać i rozmaicie tutaj skutek nie jest oczywisty, nie jest jednoznaczny i nie można go przewidzieć. Pamięć zbiorowa w odniesieniu do najbliższej przeszłości, na pamięć zbiorową mają wpływ trzy rodzaje elementów. Przede wszystkim jest to nasza pamięć o własnych przeżyciach. Pamięć zbiorowości wyrosła ze wspólnych, osobistych doświadczeń wielu jednostek i oficjalnie przekazywany obraz przeszłości, czyli między innymi właśnie muzea. Tu chciałam jeszcze tylko wspomnieć o jednej kategorii. Tak, to jest to, co... O, kategoria postpamięci. Kategoria postpamięci jest bardzo istotna ze względu na muzea zagłady właśnie i muzea Holokaustu. Przede wszystkim, to znaczy ta kategoria powstała właśnie w związku z nazistowskim ludobójstwem i została wprowadzona ze względu na to, że pokolenia powojenne, coraz bardziej oddalające się od wydarzeń Holokaustu, od ludobójstwa, nie pamiętając samych tych wydarzeń, to już nie jest pamięć żywa, prawda? Coraz mniej jest już prawdziwych świadków ocalonych, gdyż mamy w tej chwili takie poczucie, że całkowicie tracimy kontakt z tą przeszłością, którą mieliśmy niejako poprzez nich, a zatem nie pamiętamy samych wydarzeń, ale pamiętamy liczne narracje historyczne, powieści, utwory poetyckie, fotografie, filmy, świadectwa zarejestrowane na taśmach wideo, pamiętamy również wystawy, które możemy obejrzeć, muzealne, i to, co w naszych głowach zostaje, to jest ta pamięć zapośredniczona. Nie jesteśmy prawdziwymi świadkami wydarzenia, ale jesteśmy takimi świadkami, którzy charakteryzują się właśnie tą postpamięcią. Z tą kategorią oczywiście często, jeżeli Państwo są zainteresowani muzeami zagłady, to właśnie ta kategoria jest bardzo często tam używana. Ważne jest, żeby powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Muzeum jest instytucją kulturową, która oczywiście współdecyduje nie tylko o tym, co jest pamiętane, ale o tym, co jest zapominane. Dlatego, że bardzo często, to znaczy zawsze, w celu wytworzenia poczucia jedności, szczególnie w muzeach historycznych, pewne elementy z życia danego narodu, z życia danej wspólnoty są po prostu usuwane. na przykład ewentualnie przedstawione w taki sposób, ażeby nie były kontrowersyjne, ażeby nie potęgować konfliktów, ażeby nie potęgować podziału. Dlatego z oficjalnego przekazu znika pamięć o pewnych sprawach, gdyż po prostu jeśli całe fragmenty takiego dyskursu znikną z muzeów, znikną z książek, niejako znikną również po jakimś czasie z naszej pamięci. Muzea mają za zadanie jednak w jakiś sposób te historie przedstawione w muzeach umacniać wspólnotę, a nie ją niszczyć. W związku z tym bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że istnieje coś takiego jak kanon pamięci i ten kanon jest utrwalany właśnie w muzeach i istnieje coś, co można określić jako magazyn. To jest to, czego nie widzimy, co jest gdzieś tam przechowywane. Oczywiście zawsze będziemy mogli odnaleźć to w historiografii, ale niejako w oficjalnych tych przekazach, które mają wzmocnić to nasze poczucie narodowe, poczucie bycia wspólnotą, tego nie zobaczymy. Muzea i historie w nich stworzone są jednym z najważniejszych tak naprawdę sposobów, w jaki człowiek odnosi się do zagadnień związanych z własną przeszłością. I tutaj muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wystawy nie tyle wyjaśniają przeszłą rzeczywistość, nie tyle pokazują prawdę o przeszłej rzeczywistości, co są swoistego rodzaju wizją, spójną wizją, konstrukcją, koncepcją i takim produktem teraźniejszości, teraźniejszej wiedzy i teraźniejszych potrzeb państwowych przede wszystkim. Każde muzeum, o czym jeszcze będę mówić dalej, jest takim odzwierciedleniem obecnych założeń, obecnych potrzeb, jakiejś tam określonej polityki historycznej, prawda? I zasadniczo kontrowersje, jakie wokół muzeów powstają, tak jak na przykład wokół Muzeum Powstania Warszawskiego, wokół koncepcji ekspozycji czy Muzeum II Wojny Światowej, świadczą o tych właśnie problemach, z którymi stykają się twórcy ekspozycji. Oficjalne i formalne wersje przeszłości, zwane historią, których wykładnią są ekspozycje muzealne, właśnie tutaj spotykają się z naszym doświadczeniem indywidualnym i osobistym, zwanym pamięcią i z tą pamięcią zbiorową. I sytuacja jest taka, że zasadniczo jeśli ta wizja przeszłości, która jest przedstawiona w muzeum, nie zgadza się z naszą pamięcią zbiorową lub indywidualną, my ją odrzucimy. Ze wszystkich badań wynika, że publiczność muzealna poszukuje w muzeum potwierdzenia swoich własnych wizji, wyobrażeń i swojej pamięci zbiorowej. Zasadniczo jest tak, że im przeszłość jest bardziej odległa, tym oczywiście im mniej o niej wiemy, nie mamy żadnych wspomnień, nie żyją świadkowie. Jeśli na przykład pójdziemy do muzeum, które zajmuje się czasami średniowiecznymi, prawdopodobnie przyjmiemy, to, no chyba, że jesteśmy ekspertami, historykami, ale już nie mówię o takich przypadkach, przyjmiemy bez sprzeciwu to, co nam jest tam przedstawiane. Jeśli jednak idziemy do muzeum, które jest właśnie poświęcone na przykład Powstaniu Warszawskiemu, II wojnie światowej, czy Muzeum PRL-u, to już właściwie bardzo dużo osób pamięta, prawda, te czasy, nastawiamy się już konkretnie na potwierdzenie tego, co pamiętamy z tamtego okresu. Jeśli wizja nam nie odpowiada, odrzucamy takie muzeum w całości. To jest bardzo ważny problem. Przestrzeń w muzeum, o czym też bardzo często się nie pamięta, nie wie lub nie zwraca na to uwagi, można podzielić na takie trzy niezwykle istotne fragmenty. Przede wszystkim to jest ekspozycja. To niejako widać gołym okiem i to jest taka przestrzeń oczywista, to jest ta przestrzeń poznawcza. Bogata w materiały dowodowe, w interesujące interpretacje, która jest dominującą i najbardziej widoczną częścią tworzenia historii w muzeum. I jest ona tylko jednym z elementów przestrzeni muzealnej tak naprawdę i okazuje się po badaniach publiczności muzealnej, że wcale nie najważniejszym. Drugą przestrzenią jest ta przestrzeń społeczna, którą włączamy się bez względu na naturę ekspozycji. Tutaj, albo nawet jeśli przychodzimy sami do muzeum, prawda, ale bardzo często przychodzimy ze znajomymi lub z rodziną, tworzymy to, przyjście do muzeum jest takim aktem, muzeum, w którym współuczestniczymy i który poprawia nasze więzi społeczne, które tworzymy w ciągu życia. Czy z przyjaciółmi, czy z rodziną, czy nasze własne. Dzielimy się doświadczeniami związanymi z wizytą w muzeum, opowiadamy o tej wizycie i wymieniamy osobiste lub zbiorowe wspomnienia. Mogą one być zgodne lub sprzeczne z oferowaną przez ekspozycję wizją przeszłości. Jednak głównym takim momentem i powodem, dla którego muzeum jest bardzo potężnym bodźcem dla naszej pamięci, jest przestrzeń nazywana w literaturze przedmiotu przestrzenią marzeń lub przestrzenią emocji. O co tutaj chodzi? Sposób całkowicie czasami niekontrolowany i nie zawsze uświadomiony odpowiadamy na obrazy, kolory i teksturę ekspozycji w bardzo osobisty sposób. To znaczy różne dziwne wspomnienia, fragmenty rozmów, strzępy piosenek, obrazów i rzeczy, jakiejś przeszłej rzeczywistości, które gdzieś tam w naszym umyśle tkwią, czasami dawno zapomniane informacje. Wtedy, kiedy oglądamy informacje, mogą nagle wślizgnąć się na powierzchnię naszej tutaj pamięci i my niejako w ten sposób bardzo osobisty reagujemy na ekspozycję. Ta przestrzeń emocji pozwala na twórcze myślenie, na rozwój fantazji i otwiera właśnie furtkę dla myśli i uczuć czasami dawno już pogrzebanych. I warto pamiętać o tym, że kiedy znajdujemy się w muzeum, nasze umysły i ciała przemierzają właśnie te trzy przestrzenie, a nie tylko jedno, nie tylko tą najbardziej widoczną ekspozycję. Teraz, żeby Państwa nie zanudzać trochę tak teorią, chciałabym przejść już na poziom takich konkretnych już muzeów, których po prostu przykładowo pokażę, jak to mniej więcej wszystko działa, gdyż każde muzeum jest, każde muzeum historyczne, już nie mówię o muzeach sztuki, każde muzeum historyczne ma swoją własną specyfikę, swoją własną misję, cele i oczywiście kształt ekspozycji zależy od wielu czynników. Zgodnie z badaniami, które są prowadzone, okazuje się, że największe wrażenie na nas jako na publiczności muzealnej robią te muzea, które są budowane, stawiane, organizowane w miejscach autentycznych. Czyli na przykład muzea utworzone na terenach byłych obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, które bardzo często są nazywane muzeami historycznymi nowego typu, ze względu na to, że są jednocześnie i muzeum, i cmentarzyskiem, i reliktem, i pomnikiem, bardzo wiele różnych funkcji tutaj spełniają, bardzo silnie oddziaływują na tą sferę emocjonalną i poznawczą. Tutaj chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Wraz z upływem czasu, oczywiście w okresie ich działalności, obozy śmierci i zagłada ludzi były jednym i tym samym, ale wraz z upływem czasu miejsca i wydarzenia oddalają się od siebie. Dla dzieci szkolnych w tej chwili te muzea to są zwykłe muzea historyczne i niejako nie są dla nich niczym, są tak bardzo odległe, jak dla nas powiedzmy powstanie Zbyszyna. Także zasadniczo tylko świadomy akt pamięci. To są jakieś tam, jest to jakiś krajobraz z budynkami i te wydarzenia, które się tam rozegrały, coraz bardziej już należą do innego świata. I tylko świadomy akt pamięci może niejako z powrotem to zespolić. Ta ludzka intencja pamiętania jest tutaj bardzo ważną sprawą. Tutaj jest bardzo również istotna rzecz. Mam dla Państwa taki widoczek. Organizacja wystaw i sposób podejścia do obiektów oczywiście zmieniają się zgodnie z obowiązującymi normami i modelami upamiętniania. Czyli taki obóz jak Majdanek, który od 1944 roku, właściwie jeszcze przed oficjalnym zamienieniem tego miejsca w muzeum w 1947, już od 1944 roku zajmował się organizacją wystawy i tam niezmiennie znajduje się, gdzie się znajduje, w chwili obecnej już ma chyba 5. czy 6. ekspozycję. Ta ekspozycja, którą tutaj Państwo widzą, to jest pierwsza ekspozycja na Majdanku, jeszcze w roku 1946 zorganizowana. Pozostało w niej wiem, 3, może 4 zdjęcia, tylko i wyłącznie w archiwum. To jest jedno z nich. I mogą Państwo na własne oczy się przekonać właśnie, jakie są różnice między tym, jak kiedyś wyobrażano sobie ekspozycje, a jak te ekspozycje wyglądają teraz. Tutaj na tych półeczkach poustawiane są takie manekiny, które wyglądają bardziej jak zombie z obecnych filmów klasy B, z horrorów. Te półeczki są zrobione, może nie widać tego dobrze na zdjęciu, z puszek po cyklonie B. Gdzie niegdzie, też chyba nie widać, stoją czaszki. Ja do tej pory nie wiem, czy to są czaszki prawdziwe, czy to są czaszki ludzkie, sztuczne. W każdym razie o co tutaj chodziło w tej koncepcji? Chodziło o to, żeby jak najbardziej przybliżyć horror zagłady. Pierwszym takim planem w ogóle zagospodarowania terenu po Majdanku było ustawienie takich figur w ogóle w przestrzeni Majdanka. Nie w baraku, nie na ekspozycji, tylko ożywienie niejako tego obozu, pokazanie jak to było naprawdę poprzez ustawianie manekinów w mundurach Gestapo, z psami, a także manekinów więźniów. W tej chwili tego typu upamiętnienie jest absolutnie odrzucane jako coś, co wręcz uwłaczało godności ofiar. Wtedy tak sobie to wyobrażamy. To jest również element ekspozycji z 1946 roku, która również była taką ekspozycją zgodnie z tamtejszym modelem upamiętniania antywojenną. Tutaj u góry widzą Państwo zdjęcie śmierci w jakimś nazistowskim mundurze i robotnika, który reprezentuje państwo już socjalistyczne, który niejako z tą śmiercią walczy. Ekspozycje historyczne bardzo często są bardzo silnie upolitycznione i można niejako zauważyć właśnie po tym, jak zmieniają się ekspozycje, jak zmienia się ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna danego kraju. To jest, proszę Państwa, muzeum również poświęcone Holokaustowi, z tym, że muzeum nowe. W 2005 roku zostało otwarte Muzeum Historyczne Yad Vashem o bardzo takim, widzicie, kształcie niezwykłym. To jest budynek, który niejako przebija wzgórze i w środku jest ekspozycja, a to jest fragment tej ekspozycji, też bardzo silnie związany z pamięcią. To jest sala, tak zwana sala pamięci, czy Hall of Names, gdyż to muzeum postawiło sobie to zadanie niemożliwe z góry do realizacji, ale taki cel bardzo szlachetny jest, upamiętnić wszystkie ofiary zagłady z imienia i nazwiska. Oczywiście istnieje baza danych, można bardzo wiele się już z tej bazy danych z nazwisk dowiedzieć. Nigdy nie będzie możliwe, tak jak powiedziałam, zebranie wszystkich, jakiegokolwiek chociażby krótkiego programu, wszystkich ofiar zagłady, ale taka misja tego muzeum jest. I teraz tak, dochodzimy tutaj do kolejnego takiego zagadnienia, gdyż tak jak powiedziałam, ja nie będę mówić tylko o muzeach zagłady i muzeach Holokaustu, ale w ogóle o muzeach historycznych, a mianowicie o przedmiocie wystawianym w muzeum, o eksponacie, jak się to kiedyś mówiło, czy obiekcie muzealnym, jak to się mówi teraz. Jeszcze w latach 70. mówiło się, tutaj już pokażę Państwu taki widoczek, o co tutaj chodzi. Zasadniczym tym środkiem przekazu stosowanym przez muzea przez bardzo długi okres czasu były właśnie obiekty. Teraz coraz bardziej odchodzimy od obiektów materialnych w kierunku symulacji, monitorów, wszelkiego rodzaju interaktywnych tutaj kiosków. Ja już nie będę mówić, jakie mam zdanie na ten temat, prawda? Nie sądzę, żeby to było dla muzeów tak naprawdę dobre, ale o co mi tutaj chodzi? Obiekt muzealny pełni oczywiście rolę informacyjną w muzeach, z tym, że co jest takim głównym problemem obiektu muzealnego? To, że on jest tak naprawdę niemy. To znaczy sam obiekt, dlatego wybrałam tutaj właśnie Muzeum Antropologiczne w Meksyku, gdyż proszę zwrócić uwagę, te przedmioty tak naprawdę bez konkretnych opisów nic nam nie powiedzą. my najprawdopodobniej w ogóle nie będziemy wiedzieli, co to jest. Przedmioty muzealne, obiekty muzealne są nieme i wymagają pewnego ułożenia i opisu. Są najczęściej układane wedle określonych zasad i na ekspozycję składają się nie tylko same eksponaty, ale całe zespoły, wystrój architektoniczno-plastyczny, wiele materiałów pomocniczych. I to oczywiście we współczesnych muzeach bardzo wyraźnie widać. Każda ekspozycja muzealna jest wynikiem, to znaczy ma tworzyć narrację pewną historyczną, ma być wynikiem celowego postępowania i metody naukowej. To jest bardzo złożona, oczywiście zawsze proces bardzo złożony. Nawet takie określenia jak koncepcja, kompozycja czy scenariusz pokazują, że akt tworzenia wystawy muzealnej jest aktem kreacji, czyli kreujemy nowe znaczenie, nowe rozumienie, nowe interpretacje. Bardzo ważną rzeczą jest to, kolejny jeszcze z tego muzeum, kolejne zdjęcie, proszę Państwa, bardzo ważne jest to, z jakimi tak naprawdę obiektami dane muzeum ma do czynienia. Dlatego, że my możemy oczywiście zaplanować sobie świetną ekspozycję muzealną na jakiś temat, z tym, że jeśli nie będziemy posiadali obiektów, nie będziemy w stanie ich zakupić, czy wypożyczyć, czy w ogóle udostępnić, to zasadniczo ta ekspozycja nam się zupełnie nie sprawdzi. Stąd moim zdaniem bardzo często właśnie opierają się niektóre muzea na tych właśnie interaktywnych wszelkiego rodzaju symulacjach czy multimediach, gdyż nie mają odpowiedniej jakości i wyjątkowości obiektu, ażeby przyciągnąć, to jest taka moja, takie moje podejrzenie, które zresztą w różnych dyskusjach z dyrektorami tych wielkich projektów muzealnych współczesnych, które zawsze padało i oni zawsze mówią, możemy robić ekspozycje z obiektami, ale zależy jakie kto ma obiekty do wyboru. Tutaj w Muzeum Antropologicznym, to jest muzeum, które właściwie tam jest chyba tylko jeden kiosk taki interaktywny. Tam naprawdę nie ma żadnych monitorów. To jest wielkie muzeum, w którym są tylko i wyłącznie obiekty. Z tym, że to są obiekty tak przyciągające uwagę, tak wyjątkowe, pochodzące z tych kultur prekolumbijskich, że to muzeum jest bardzo atrakcyjne i bez wszelkiego rodzaju symulacji i rekonstrukcji. Tutaj chciałam Państwu tylko zaprezentować, w jaki sposób przedstawiona została struktura społeczeństwa majańskiego. To są autentyczne figurki z wykopalisk archeologicznych i od góry mamy postać króla, później arystokrację, kapłanów wojskowych i chłopów i niewolników na dole. Czyli tymi właśnie figurkami w taki sposób przedstawiono całą strukturę społeczną. Z tym, że oczywiście musimy wiedzieć, musimy przeczytać, musimy sprawdzić, gdyż dla osób pochodzących z innej kultury te obiekty będą nieme. Tak jak powiedziałam, one nic nam nie powiedzą. I teraz tak, proszę Państwa, przyjdę już do naszych polskich muzeów, no nie tylko polskich, ale zacznę może, nie wiem czy Państwo widzieli to muzeum, tak, bardzo polecam. Zacznę może od takiego stwierdzenia, że rdzeniem tej publicznej reprezentacji historycznej jest określona zawsze strategia interpretacyjna i ona jest takim rezultatem kompromisu, który jest osiągany między trzema podmiotami. Przede wszystkim twórca, historyk, ja strasznie dobrze gadam, to zaraz będę się streszczać, bo tu mam bardzo ważne rzeczy do powiedzenia. Twórca i historyk musi brać pod uwagę wymagania sponsora, oczywiście, czyli czynnika, który wykłada pieniądze. To są bardzo takie rzeczy, o których z reguły się nie mówi, prawda? Ale najczęściej u nas czynnikiem tym wykładającym pieniądze jest państwo, gdyż muzea mamy przede wszystkim państwowe, a nie wszędzie tak jest, też będę o tym mówić. Z drugiej strony są to potrzeby publiczności. Każda ekspozycja jest takim kompromisem, takim złotym środkiem między tymi trzema czynnikami, a więc twórca, czyli historyk, designer coraz częściej, sponsor i publiczność. Fabryka Schindlera w Krakowie należy do nowego typu muzeów, które określa się muzeami narracyjnymi. Muzea narracyjne, które pojawiły się w latach 90. XX wieku, są uznane za rewolucję muzeologii. O co tutaj chodzi? Najogólniej rzecz ujmując, oznacza to, że muzeum nie poprzestaje na wystawieniu kolekcji artefaktów, czyli to, co takie rzeczy, takie muzea już znikają, tego już nie będzie, bo to jest po prostu kolekcja artefaktów. Teraz muzeum opowiada historię, czyli właśnie umieszcza obiekty, albo i tam w ogóle nie ma obiektów, różnie to bywa, w ich takim historycznym kontekście i ma wpłynąć na widza intelektualnie, emocjonalnie, ma być trochę jak film z fabułą. I tworzyć taką trójwymiarową opowieść i takie właśnie jest muzeum w Krakowie. Tak mniej więcej to wygląda, to nie do końca działa. W Krakowie chodzimy po okupacyjnym mieście, po okupacyjnym Krakowie tak naprawdę. Jest to taki spacer, który niejako pozwala nam zwiedzić każdy zakątek tego miasta, każdy ważny zakątek. Słyszymy różne głosy, jesteśmy u fryzjera, słyszymy plotki, słyszymy obwieszczenia Niemców, jesteśmy na rynku głównym, oglądamy paradę. Nie będę o tym opowiadać. Bardzo zachęcam do odwiedzenia muzeum, bo to jest takie klasyczne muzeum narracyjne. Pierwsze muzeum narracyjne, za pierwsze, uchodzi Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. To jest fragment ekspozycji właśnie w tym muzeum. To jest muzeum, które jako pierwsze postanowiło stworzyć takie spójne doświadczenie właśnie Holokaust, to znaczy przedstawić Holokaust jako opowieść z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem. Tutaj ten etap to jest taki punkt kulminacyjny tego muzeum, kiedy wchodzimy na przestrzeń ekspozycji zatytułowaną Świat obozów koncentracyjnych i wchodzimy w świat, który tak naprawdę nigdy nie istniał. Dlatego, że to, co się tam znajduje, za tą bramą, która jest oczywiście repliką bramy z Auschwitz, ale już Auschwitz też jest replika, ta prawdziwa i wszechschowalna. W każdym razie to są obiekty, które są prawdziwymi obiektami lub kopiami pochodzącymi z bardzo wielu różnych obozów. Tam jest i Auschwitz, i Majdanek, i Mauthausen, i różne obozy. I to razem tworzy taki jeden niby, prawda, wzorcowy obóz i takie doświadczenie skompresowane, że tak powiem. Także tak to mniej więcej wygląda. Też o tym muzeum mogłabym dużo mówić, spędziłam tam wiele czasu, z tym, że chciałabym przejść do muzeum, które bardzo wyraźnie pokazuje ten konflikt związany z pamięcią. To jest... To jest, proszę Państwa, też muzeum, zachęcam do odwiedzenia, Terror Hazard Budapeszcie. To jest muzeum poświęcone dwóm totalitaryzmom, nazistowskiemu i komunistycznemu w jednym. To jest też miejsce, które wskazuje na to, że te tragiczne wydarzenia i polityczne klęski stały się po upadku żelaznej kurtyny kluczem dla ekonomicznej rewitalizacji Europy. To znaczy do Europy Środkowo-Wschodniej zaczęli przyjeżdżać już w latach 90. turyści, którzy chcieli się zapoznać z tym, jak wyglądały tutaj te warunki życia. I w chwili obecnej bardzo wiele państw po prostu z tego korzysta. To jest taki trochę kazus jak w Bilbao, prawda? Skoro przyjeżdżają turyści, skoro chcą się czegoś dowiedzieć, skoro da się na tym zarobić, zapraszamy. I ten budapesztański dom terroru tak naprawdę jest również takim elementem, to jest również takie muzeum dla turystów. Tutaj w przypadku Terror Hady bardzo wyraźnie widać wszystkie te kontrowersje związane z pamięcią zbiorową, z pamięcią indywidualną i z polityką historyczną. Jest to jedno z bardziej kontrowersyjnych instytucji kulturowych, tam właśnie na Węgrzech, ze względu na to, że to muzeum jest takim oczkiem w głowie i niejako polityczną, również politycznym instrumentem dla Viktora Orbana. Viktor Orban tutaj, to znaczy on podjął decyzję o powstaniu tego muzeum i on niejako od sam projekt był z jego inicjatywy i otworzone zostało 6 tygodni przed wyborami w 2002 roku, mimo że jeszcze nie było wówczas zakończone. Chodziło o to, żeby Orban te wybory wygrał. W jaki sposób to się przejawia w tym muzeum? Otóż, proszę Państwa, to muzeum jest teoretycznie, tutaj na pierwszym zdjęciu widzą Państwo pierwszą salę tego muzeum, ono jest teoretycznie poświęcone dwóm totalitaryzmom, czarnemu, bardzo wyraźna jest to metaforyka, i czerwonemu, tak, nazistowski i komunistyczny, tak naprawdę jest właściwie poświęcone tylko komunizmowi. Tam są dwa bardzo niewielkie ekspozycje poświęcone nazistom i udziału samych Węgrów właśnie w nazistowskiej dyktaturze. Tutaj na tym zdjęciu mamy tak zwaną salę strzałokrzyżowców. Strzałokrzyżowcy, już nie będę tutaj oczywiście wnikać w takie historyczne prawda, komplikacje, ale o co chodzi? Strzałokrzyżowcy oczywiście w 1944 roku przejęli władzę na Węgrzech. Był to nazistowski taki ruch. Widzimy tutaj Ferenca Salosiego, ich lidera. I strzałokrzyżowcy mieli bardzo duży udział w zawodzie Żydów w Niemczech. W związku z tym, że jest to temat, który niekoniecznie jest przez Węgrów, może jest przepracowany oczywiście, ale niezbyt chętnie przyjmowany, w tym muzeum właściwie jest to tylko ta sala. Cała reszta tego, tam są cztery piętra, jest poświęcona systemowi komunistycznemu, co ogólnie daje takie wrażenie, że system komunistyczny był dużo gorszy od nazistowskiego, a Węgrzy byli w ogóle ofiarami i jednego, i drugiego systemu. A do końca tak to nie wyglądało. Także tu widać, że ponieważ to muzeum jest, musi być w zgodzie z tą pamięcią zbiorową Węgrów, z tym, co oni chcą pamiętać o swojej przeszłości, plus jest zaplanowane dla turystów, a też niekoniecznie chcemy, żeby turyści za bardzo się wgłębiali, prawda, w tą naszą bolesną przeszłość. To jest to, w jaki sposób te sale są. Proszę zwrócić uwagę, nie ma specjalnie dużo obiektów, nie ma obiektów prawie w ogóle oryginalnych, nie ma podpisów pod obiektami. Chodzenie po tym muzeum to jest również taki trochę spacer we mgle, tak naprawdę. Bardzo wiele trzeba się domyślać, bardzo wiele trzeba odczuć. To jest tworzenie doświadczenia. Ta sala, którą tu widzicie Państwo na pierwszym zdjęciu, jest chyba najlepszą salą moim zdaniem w tym muzeum. Przedstawia ona, jest zatytułowana Gułag i jest zrobiona jak gdyby w formie, cała w formie wagonu. Zamiast okien są monitory. Jak wyjdziemy do tej sali, chodzimy po mapie tych gułagów. Te tuby zaznaczają miejsca, do których byli zsyłani Węgrzy i mamy takie wrażenie w ogóle przemieszczania się. Gdyż na tych monitorach przemieszcza się taki syberyjski krajobraz. Tu jeszcze chciałam Wam pokazać, Szanowni Państwo, przejaw takiej Disneylandyzacji. W tym muzeum jest bardzo wiele takich bardzo fajnych, przyciągających uwagę elementów. To jest ZIM 12, nigdy nie pamiętam, czy też GAZ 12, radziecki samochód osobowy wyższej klasy, produkowany przez Gorkowskie Zakłady Samochodowe w latach 1950-60. Ma on symbolizować deportację, gdyż takim właśnie samochodem, to jest samochód dla tego średniego szczebla partyjnych, tutaj komunistycznej policji politycznej i takim samochodem przyjeżdżali w nocy po ludzi i zabierali ich, ci ludzie bardzo często nigdy już do domów nie wracali. Z tym, że ta zasłona, która jest, ma symbolizować właśnie tajemnicę, grozę, lęk, jest symbolem ciemności, nocy i śmierci, ale tak naprawdę wszyscy, bo ten samochód wydaje dźwięki, co jakiś czas się rozświetla i można zobaczyć, jak wygląda w środku. I wszyscy biegną, oglądają, krzyczą, pokazują i tak dalej. I on jest elementem silnie przykuwającym uwagę, ale jak się wydaje, bardziej ze względu na to, że reprezentuje ówczesną technikę motoryzacyjną, niż czy jakiś taki luksus niedostępny przeciętnemu obywatelowi, niż jako symbol deportacji. Tak naprawdę tutaj jest bardzo dużo właśnie takich radosnych głosów, komentarzy w tej sali. Sporo osób jeszcze pamięta te samochody. W związku z tym to jest właśnie to, co mówiłam, ta przestrzeń emocji, tutaj się włącza i ten samochód, no nie wiem, czy spełnia funkcje zaplanowane przez muzealników. Chciałam Wam jeszcze pokazać. A, tak? O. Nie wiem, czy Państwo byli w tym muzeum. To jest w ogóle zastanawiająca sprawa, że my nie mamy po dziś dzień muzeum upamiętniającego czasy PRL. Tak? Znalazłam, bo wielu, to znaczy było planowane w Nowej Hucie, tam zasadniczo są jakieś tylko wystawy i znalazłam w internecie też, no właśnie, znalazłam w internecie Muzeum PRL w Rudy Śląskiej. Pojechałam do tej Rudy Śląskiej i zobaczyłam taki oto widok, który prezentuje, PRL w sposób nostalgiczny. To jest pamięć nostalgiczna, którą tam, zaraz nawet Państwu udowodnię dlaczego. Nie jest to duża wystawa. Powstała ona w 2010 roku w zabudowaniach po byłym PGR-ze, czyli miejsce jest jakby takie autentyczne. Najbardziej typowe są tu wystawy we wnętrzach, sklep z wagą, kartki na artykuły spożywcze, dawne banknoty. Mamy również kapsuła czasu się to nazywa. Chodzi tutaj o takie wrażenie przeniesienia się właśnie w czasie. Mamy również pokoje właśnie i umeblowane i kuchnie. To nie jest napisane w ogóle jaki to jest okres. To jest po prostu PRL, tak? I spytałam się tej pani, która tam pilnuje tej wystawy, skąd w ogóle obiekty. Ona powiedziała, że pochodzą ze zbiórki publicznej i ludzie przynoszą, powiedziała dokładnie tak, ludzie przynoszą to, co znajdują na strychach i w piwnicach swoich domów. Czyli z różnych okresów PRL-u. I każdy właściwie odwiedzający bez względu na wiek odnalazł tutaj coś, co kojarzyło mu się z dzieciństwem lub młodością. Tutaj te obiekty weszły właśnie w taką rolę pamiątek. Pamiątek po przeszłości. O, tutaj proszę bardzo, taki element też miałam jeszcze w domu. I te różne sprzęty, które tutaj ludzie poprzynosili, też tak naprawdę okazuje się, że te czasy, które no, dla młodych bardzo odległe, dla bardzo wielu osób, które przyszły odwiedzić to muzeum, były faktycznie bardzo przyjemną podróżą w czasie. Proszę zwrócić uwagę na to. Tam było coś takiego, co się nazywało Księga Zażaleń i można było wpisać swoje wrażenia po odwiedzinach właśnie Muzeum PRL. Tutaj takie właściwie, to jest cudownie, piękny powrót do przeszłości, wspomnienia wróciły, było fajnie. Zasadniczo ja się tak zaczęłam zastanawiać, czym był ten PRL tak naprawdę, skoro to jest tak fantastyczne miejsce, tak miło wspominamy te czasy, że ten totalitaryzm. W każdym razie, ale to jest też muzeum, które spełnia jakieś funkcje. Powiedziała mi ta pani jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, że to miejsce traktowane jest przez młodych jak jakieś atelier. Dlatego, że bardzo często odbywają się tam ślubne sesje zdjęciowe stylizowane właśnie na tą wcześniejszą epokę. Czyli cała ta wystawa nabiera takiego nierealistycznego charakteru jakiejś dekoracji, a totalitaryzm w tej wersji jest takim czasem odległym, bezpiecznym czy przyjaznym. To są te pułapki pamięci nostalgicznej. Nostalgia oznacza zawsze swoją przeszłość, swoje dzieciństwo, swoją młodość. Pamiętamy w sposób, to znaczy jest ona dla nas dobra, bo byliśmy młodzi. To, co było złe, wyrzucamy z pamięci. To jest to, co mówiłam na początku o tych pamięciach indywidualnych. Dopasowujemy oczywiście tak, żeby ta wizja była spójna i przyjemna. I to muzeum trafiło niejako w zapotrzebowanie widocznie pewnej grupy ludzi, którzy z przyjemnością tam chodzą wspominać dawny czas. Jeszcze jedno. Teraz już nie wiem, gdzie mam klikać. O. To jest jeszcze kuriozum jedno. To jest, proszę Państwa, również muzeum w Polsce. Taka rekonstrukcja, do której też specjalnie pojechałam, gdy się tylko o niej dowiedziałam, powstała w 2011 roku. Nazywa się to Park Historyczny Blizna w gminie Ostrów. Na stronie internetowej możemy przeczytać, że je powstało głównie dla ocalenia od zapomnienia prawdy historycznej o miejscu, które odegrało bardzo dużą rolę w historii II wojny światowej oraz późniejszym kształtowaniu techniki wojskowej. Park powstał na terenie autobusu. autentycznej lokalizacji niemieckiego poligonu broni rakietowej V1 i V2, to co to widzimy, to są oczywiście naturalnych rozmiarów repliki tych rakiet, widać trochę. Są to przedmioty duże, zrekonstruowane w skali 1 do 1. Są tam bardzo nieliczne jakieś autentyczne pozostałości po byłym poligonie, jakieś fragmenty bomb, części czołgów. Ale zasadniczo jest to taka zainscenizowana przestrzeń jakiegoś parku tematycznego. Są ławeczki, ludzie chodzą z dziećmi, w ogóle jest tak dosyć wesoło. Jest również ekspozycja, która jest totalnym dla mnie... O, to jest ta ekspozycja. Ona jest umieszczona również w rekonstrukcji baraku obozowego. Wewnątrz znajdują się gabloty z pamiątkami po więźniach pracujących przy produkcji rakiety V2. Ale również są obiekty, które wprawiły mnie w totalne zdumienie. Na przykład są, na przykład jest stare wydanie Potopu Henryka Sienkiewicza. I czy na przykład jest przebieg sztandaru stronnictwa ludowego z 1936 roku. Takie o. Z jednej strony są autentyczne obiekty, które zostały na tym terenie znalezione. Z drugiej wydaje się, że jedynym powodem, dla którego te trzy tomy Sienkiewicza się tam znalazły, czy jakieś znaczki przedwojenne, jest to, że po prostu te rzeczy były przechowywane przez lokalną miejscowość ludzi miejscowych i zostały podarowane przez członków rodzin po prostu muzeum. Ludzie niejako mają taką, bardzo chętnie oddają do muzeum rzeczy, pod warunkiem, że te rzeczy będą pokazywane, że będą w odpowiednich tutaj warunkach. W związku z tym mamy taki konglomerat tam, że tak powiem, przedmiotów, które budzą wśród publiczności czasami uczucie zdziwienia lub zakłopotania, dlatego że zastanawiamy się w ogóle, dlaczego dany obiekt znajduje się na tej wystawie. I teraz tak, podtrzymanie pamięci o przeszłości jest głównym celem tej rekonstrukcji, ale wspomnienia wyniesione z podobnych ekspozycji, na przykład przeze mnie, w ogóle nie dotyczą jej tematu. Dlatego, że ja tam miałam wrażenie, że znajduje się tutaj, że to jest jakaś tylko forma rozrywki. I ostatnie muzeum, jakie chcę Państwu pokazać, również niezwykle rozrywkowe, do którego obejrzenia też zachęcam, to jest Muzeum NRD w Berlinie. To jest muzeum, które się określa w chwili obecnej jak muzeum partycypacyjne. Co to znaczy? Muzeum partycypacyjne polega na tym, że przychodzimy do niego i cały czas coś robimy. Działamy, uczestniczymy, otwieramy, zamykamy, szukamy. Jesteśmy niejako cały czas aktywni. Chodzi tutaj o poruszenie tych głębszych niejako strun. To jest muzeum prywatne. To jest bardzo ważne. Dlaczego to mówię? Dlatego, że to muzeum musi się samo utrzymać. Ono nie jest przez nikogo dotowane, ale było w 2008 roku nominowane do nagrody jako muzeum roku. Niezwykle popularne, bardzo ciekawe i w ten sposób się reklamuje. Doświadczysz historii w żywy, interaktywny i zabawny sposób. Muzeum NRD oferuje Ci możliwość dotknięcia codziennego życia w socjalistycznym państwie, które już nie istnieje. Zapraszamy publiczność do poszerzenia swej wiedzy w różnych tematach, przezwyciężenia istniejących stereotypów. Obiekty są po to, by ich dotykać, tylko kilka znajduje się w tablotach. Dotknij i doświadcz wszystkiego. Otwórz szufladę, szafę, poszperaj w nich, dokonaj odkryci. Zapach trawanta to wciąż zapach NRD. Wsiądź, przekręć kluczyki w stacyjce, połóż stopę na pedale gazu. To jest ten trawant, jest kolejka wręcz tam, żeby w niego wsiąść. Bardzo dużo ludzi chce zasiąść, przekręcić ten kluczyk. I typowy dźwięk taki się trawanta wydobywa. Ja jeszcze pamiętam, nie wiem czy tu Państwo młodzi, którzy są, pamiętają. W każdym bądź razie tematem ekspozycji jest życie codzienne w NRD, ale jest to bardzo selektywne życie codzienne, dlatego że tutaj właśnie pełno jest tego typu przedmiotów, które każdy ma w swoim domu. Proszę zwrócić uwagę, ja nawet nie miałam jak zrobić zdjęcia, z tego względu, że tam jest tyle ludzi, którzy cały czas coś robią, śmieją się, bawią i niejako jest bardzo wiele takich fragmentów ekspozycji, do których uruchomienia potrzebne jest więcej niż jedna osoba. W związku z tym te więzi, nawet jak przyjdziemy sami, to niejako musimy się z kimś porozumieć, żeby odpalić jakiś tam fragment ekspozycji. Tematem ekspozycji, koncepcją tutaj tej ekspozycji jest dotknąć, doświadczyć, wziąć udział i przypomnieć sobie i niejako też ono bardzo silnie oddziaływuje na emocje, a tylko u tych ludzi, którzy pamiętają tamte czasy. Dla osoby, która zupełnie będzie spoza pewnego kręgu kulturowego, spoza pewnego kręgu politycznego, bardzo wiele rzeczy może być kompletnie niezrozumiałe. Ale dla osób, które pamiętają NWP czy PRL, już bardzo wiele znalazłam przedmiotów zupełnie identycznych, oczywiście, to jest niejako świetna forma rozrywki. To jest kolejne muzeum, które przedstawia ten totalitaryzm, bazując na tej pamięci nostalgicznej, jako taką ciekawą przygodę czy ekscytację. Publiczność w tym muzeum jest aktywna, zaangażowana cieleśnie, odsuwa się te szuflady, faktycznie zagląda do pojemników. Z tym, że pytanie takie, to muzeum w ogóle nie prowokuje, unika kontrowersji, bardzo rzadko odwołuje się w ogóle do wydarzeń politycznych. Totalitaryzm tutaj jest tylko tą codziennością taką. I właśnie takie pytanie powstaje tak naprawdę, czym ten totalitaryzm był, skoro tutaj mamy taką fajną, wesołą i radosną kolejną ekspozycję. I to jest ten problem, którym chciałam jako zakończyć ten swój wykład, dlatego że muzea historyczne należą do w chwili obecnej do jednych z najważniejszych instytucji publicznych, które zajmują się edukacją historyczną. Bardzo wiele osób, które nie interesują się tak naprawdę historiografią tą akademicką i nie czytają tych książek, tylko z muzeum wynosi wiedzę na temat przeszłej historii, na temat przeszłości. Andrzej Szkociński, który prowadzi badania nad źródłami wiedzy o przeszłości, na drugim miejscu po dyskursie akademickim wymienia właśnie te przekazy artystyczne, w tym muzea. Z tym, że różnica procentowa między publikacjami naukowymi, jako tym źródłem wiedzy, a muzeami wynosi niecały 1%. Czyli tyle samo ludzi tak naprawdę czerpie wiedzę o przeszłości z muzeów, co z książek. W związku z tym muzea są instytucjami kluczowymi, prawda, w tworzeniu i podtrzymywaniu tej wiedzy o przeszłości, w tworzeniu wspólnoty narodowej i wspólnotowej pamięci. Z tym, że tak jak tutaj pokazałam Państwu, przeróżne typy tych muzeów łatwo ulegają wpływom polityki historycznej i ideologii, przez co są bardzo łatwo podatne na manipulacje. I to jest to, co zawsze mówię swoim studentom. Jak idziecie do muzeum historycznego, też o muzeach sztuki nie chcę się tutaj wypowiadać, to pamiętajcie, że twórcy ekspozycji chcą Wam jakąś tam wizję przekazać. Wizję, która nie ma nic, albo niekoniecznie wiele wspólnego z tak zwaną prawdą obiektywną. Jest wizją, która czasami jest pewnego rodzaju manipulacją i dlatego muzea to są instytucje naprawdę wspaniałe, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczne. I teraz ja Państwu dziękuję, to już chyba ostatni slajd i zapraszam do dyskusji, do wypowiedzi, ewentualnie do zadawania pytań. Jestem bardzo również ciekawa Państwa opinii o muzeach, historycznych. Wszystko później też wykorzystuję do własnych badań. Dziękuję bardzo. Ja sobie zapiszę, Mińska. To jakaś wystawa raczej, no, tak?
Taka wystawa.
Nie, to jest na potrzeby spotkania z Państwem. Mhm.
Czy to się na tym właśnie lekce, czy jest, czy
poręczyć czy czekać na inne pytania, tak to panu najpierw odpowiem. Przede wszystkim sprawa komercjalizacji. To jest niezwykle bolesne dla bardzo wielu osób, gdyż o muzeach zaczyna się mówić językiem pochodzącym z biznesu. Każda ekspozycja jest jakimś tam produktem do sprzedania, musi odnieść sukces, który się mierzy właśnie sukcesem frekwencyjnym, między innymi. Przede wszystkim te nowe projekty muzealne, czy tak jak Muzeum Powstania Warszawskiego, czy to muzeum, w którym jesteśmy obecnie, kosztowały fortunę. To jest mnóstwo pieniędzy, które niejako muszą się zwrócić. To znaczy to muzeum musi odnieść taki sukces, ażeby można było powiedzieć, że te pieniądze nie są, nie poszły na marne. W związku z tym zaczyna się reklamowanie danego produktu, właśnie tworzy się wszelkiego rodzaju pamiątki do sprzedaży. Zawsze już teraz w muzeach są różne sklepy, które pozwalają sobie fragmencik tego muzeum zabrać do domu. I oczywiście ten rynek, który niejako wkracza już we wszystkie, prawda, fragmenty naszego życia, widoczny jest i w muzeach. Moim zdaniem no, nie jest to dobre. Z tym, że ja nie jestem twórcą muzeum żadnego i ja jestem w takiej sytuacji bardzo super, tak jak mówiłam panu dyrektorowi Stoli, że ja jako niejako teoretyk mogę krytykować, może mi się nie podobać, mogę stwierdzić, że komercja jest w grze, ale no, trzeba się postawić właśnie w sytuacji twórcy takiego muzeum, który te pieniądze niejako chce przynajmniej częściowo odzyskać tak naprawdę. O to tutaj chodzi. A zatem komercjalizację ja widzę wszędzie. Jeśli chodzi o te najnowsze projekty muzealne, to i w Stanach Zjednoczonych, i w Anglii, i w Niemczech, tam wszędzie niestety widać. Oczywiście można to zrobić łagodniej, można to zrobić w sposób taki subtelny, a można już zupełnie i całkowicie, jak to mówią młodzi, pojechać po całości i faktycznie tylko pewne muzea są stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby właśnie, tak jak po Muzeum NRD chociażby, na potrzeby zarabiania pieniędzy. Tam jest nawet restauracja, w której można zjeść potrawy z NRD, tak? Czyli posmakować niejako od nowa tego życia. Jeśli chodzi o tą niemiecką politykę, to znaczy tak, tak jak powiedziałam, każde muzeum jest muzeum, które jest efektem polityki historycznej. I oczywiście z naszej perspektywy jak najbardziej jest to relatywizacja prawdy. Z tym, że istnieje tutaj w ogóle problem prawdy historycznej, prawda? Gdyż okazuje się, ja to widzę już nie tylko w muzeach, ale i w niemieckiej historiografii, w tym w niemieckich filmach, choćby nasze matki, nasi ojcowie, to już był w ogóle taki szczyt wszystkiego, ja też tak uważam i ma pan oczywiście rację. To znaczy ja w muzeach to widzę szczerze mówiąc najmniej, gdyż tam to muzeum historyczne w Berlinie, które widziałam, nie mówię o muzeum NRD, jeszcze stara się stosować jakieś standardy właśnie takie na potrzeby chyba tych osób z zewnątrz, które przyjeżdżają. Ale proszę państwa, przez bardzo wiele lat mówiło się, i zresztą nawet nasz Krzysztof Pomian stał na czele tego projektu, miała powstać instytucja zwana Muzeum NRD. Pytanie jest takie, dlaczego to ostatecznie nie powstało i chyba nie powstanie? Tak naprawdę nie ma jednej prawdy dla wszystkich narodów europejskich. Tak jest i to jest to samo, to znaczy każdy jednak będzie niejako tą swoją pamięć zbiorową, tą swoją wizję przeszłości promował na tyle mocno, że okazuje się, że nie może być zgody. Gdyż jak pójdziemy na zbyt duży kompromis, jakiś taki złoty środek, to nikt tam się nie odnajdzie w takim, zupełnie tak. Także ja oczywiście się z panem zgadzam i uważam, że ma pan rację i mówię, widzę to we wszystkich przejawach. Co prawda ostatnio tych wypędzonych już i tą Erikę odsunięto na jakiś boczny tor, co jednak nie znaczy, że bardzo wielu Niemców nie myśli w taki właśnie sposób, co jest dosyć przerażające. Także mówię, w muzeach widzę to szczerze mówiąc mniej niż na przykład w kinie. Gdyż reżyser ma więcej takiej swobody, prawda, gdyż zbiera pieniądze sam, i niejako tutaj w filmach niemieckich coraz wyraźniej widać to, co pan mówi, to zatracenie jak gdyby proporcji, bo ja oczywiście rozumiem, że Niemcy też byli w jakiś tam sposób ofiarami, nie mówię, że nie, ale została zatracona całkowicie tutaj proporcja. Także tak bym odpowiedziała na pana pytania, czy jeszcze jakieś pytanie? Przede wszystkim po roku 89, na samym Majdanku, już i tak mamy w tej chwili chyba trzecią wystawę. Także to też nie jest tak, że po roku 89 to jest jeden etap, gdyż cały czas coś się oczywiście zmienia. Wydaje mi się i z mojej rozmowy z dyrektorem Francem właśnie tego muzeum na Majdanku wynika, że te muzea zmieniają się trochę tożsamościowo. To znaczy one przestają być tylko już muzeami zagłady, ale tak jak mi powiedział Krant, on widzi Muzeum na Majdanku jako muzeum historyczne, które będzie bardziej fragmentem Muzeum II Wojny Światowej, czyli tak szerzej będzie chciało patrzeć na te procesy, niż muzeum tylko i wyłącznie poświęconym zagładzie. Oczywiście wchodzą nowe tam koncepcje wystawiennicze i strategiczne i nawet trudno mi było sobie to wyobrazić, ale w jednym z baraków na Majdanku, autentycznym baraku, w chwili obecnej mamy również wystawę multimedialną, dotyczącą zresztą wysiedleń z Zamojszczyzny. Tam również wprowadzono, monitory i wszystkie te symulacje i to jakoś tam gra, no jest to znak czasów, powiedziałabym. To, co jeszcze się pojawia, jakie problemy, mianowicie z tego, co zauważyłam, znikają na tyle, na ile to jest możliwe, bo mamy wielki problem ze szczątkami ludzkimi na ekspozycjach muzealnych właśnie na tych terenach poobozowych. Gdyż we wszystkich tych upamiętnieniach, które powstawały najczęściej w latach 60., krochy ludzkie, włosy, te wszystkie ludzkie szczątki po prostu były widocznione, były stałym fragmentem upamiętnienia. Z biegiem czasu, kiedy coraz bardziej niejako otwieramy się na świat i na bardziej się uwrażliwiamy może na pewne subtelności, coraz więcej kuratorów zdaje sobie sprawę, że te szczątki ludzkie dla bardzo wielu Żydów, którzy odwiedzają muzea, te miejsca, są po prostu głęboko obraźliwe. W judaizmie istnieje bardzo taka sztywna i zawsze przestrzegana zasada o pochowaniu zwłok w przeciągu 24 do 48 godzin i nie wolno ich nigdy nawet ekshumować. Nie mówiąc już o wystawianiu w muzeum w charakterze obiektu muzealnego. I zasadniczo to zaczyna znikać, to znaczy na tyle, na ile to jest możliwe, dlatego że artyści nie zawsze oczywiście nie wiem, czy Państwo oczywiście przybyli na Majdanku, tam jest ten gigantyczny mauzoleum wypełnione prochami ludzkimi i była nawet taka koncepcja, żeby jakoś to przykryć. Z tym, że artysta nie chce się zwolnić, bo artysta jeszcze żyje, to była jego koncepcja, ale zasadniczo chodzi o to, że już jest to odczuwane jako pewien problem. Zniknęły buty, był cały barak pełen butów. Jest problem z konserwacją. Buty zaczynają się po prostu rozpadać, także zmieniają się, chociażby pod takim przymusem, zmieniają się pewne koncepcje wystawiennicze i ja zauważyłam, że w tych barakach zaczyna się po prostu bardziej pokazywać symboliczne pewne elementy, na przykład jeden bucik dziecięcy, a nie 100, sprawdza 200 kilo różnych butów. Rozmawiałam również z dyrektorem Auschwitz-Birkenau o tych włosach, które tam są i w wiem, że na polu były różne koncepcje, łącznie z taką, żeby jej jednak uchować. Ale ostatecznie zapadła decyzja, że zostaną w tym stanie, w jakim są, ale nie będą konserwowane, czyli że po prostu rozpadną decyzję. Stąd, no mówię, te miejsca również w chwili obecnej, kiedy właśnie może jest, są pewne wymagania co do atrakcyjności, nawet takich miejsc jak muzea, w tych miejscach autentycznych powozowych i ciągle są wprowadzane nowe koncepcje, nowe projekty, ze względu na to, że niestety również te muzea muszą, to zgodnie z tym, co Pan powiedział, muszą mieć odpowiednią frekwencję, muszą mieć pewne standardy, muszą być atrakcyjne i stąd te monitory i to wszystko również tam wejdzie. Ja mam pewną obawę, że za jakiś czas, bez względu na to, w jakim miejscu na świecie będziemy się znajdować, będziemy oglądać właśnie tylko monitory, symulacje i będziemy mieć te interaktywności i to będzie taki bardzo zhomogenizowany produkt globalny, jedno wielkie światowe dziedzictwo. Ja się trochę tego obawiam, dlatego że muzea w chwili obecnej poprzez to wypieranie materialnego obiektu i zastępowanie go tymi symulacjami bardzo się stają do siebie. Oczywiście tematy są różne, ale to doświadczenie muzealne wszędzie będzie identyczne. I tu mam pewne obawy, to znaczy, no, muzea oczywiście na miejscach zagłady w dalszym ciągu stawiają na autentyczność. I to jest to, co niejako je wyróżnia. Z tym, że, Szanowni Państwo, tu jest też pewien problem, dlatego że to, co my tam widzimy, to w ogóle już bardzo wiele tych baraków to są rekonstrukcje. Nigdzie nie widać nawet, nigdzie nie jest zaznaczone, co jest rekonstrukcją, a co nie jest. My wchodzimy w ten teren, wydaje nam się, że wszystko jest autentykiem, a tak nie jest. Nawet ta brama, której replika już w chwili obecnej wisi w Auschwitz, też nigdzie nie jest napisane, że to jest kopia. Pytałam się dyrektora, mówię, dlaczego nie napiszecie, że to jest kopia? A my tego nie ukrywamy, jak ktoś się zapyta, to powiemy. No nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, prawda? Oni, koncepcja tej aury autentyku i przebywania w autentycznym miejscu jest bardzo żywa i stąd wydaje mi się, że tak długo póki można, gdyż oni przyjmują taką koncepcję konserwacji stanu tego zastałego, tak długo póki można. Wiadomo, że to wszystko nie jest wieczne, to wszystko było budowane na tymczasowo, także tam jest coraz większy problem w ogóle w utrzymaniu tego stanu. Coraz większe pieniądze w muzeach tych idą właśnie na konserwację. Ale nie wiem, czy Pani była, czy Państwo byli, w Birkenau jest właśnie już ekspozycja, która jest dla mnie tym nowym modelem. Chodzi tutaj o tą tak zwaną centralną saunę. Centralna sauna, takie miejsce, gdzie, miejsce recepcji, gdzie przyjmowano więźniów do obozu, gdzie byli poddawani tym początkowym procesom, zabierano im ubrania, wolono głowy, i brali myto w zimnej wodzie, gdzie spędzili wiele, wiele godzin na tej zimnej podłodze. To miejsce już w chwili obecnej jest bardzo dobrze zresztą zachowane, otwarte dla zwiedzających chyba od 2003 czy 2004 roku i prezentuje już tą nową koncepcję, którą ja nazywam taką symboliczną. To znaczy coraz bardziej pokazuje się, oczywiście jest kontakt z autentykiem polega na tym, że nie naprawia się tego, co było zniszczone. Jeśli podłoga była popękana, to taka zostaje, prawda? Ale mamy niejako tam w tym budynku przechodzimy taką trasą wyznaczoną, tą samą drogą, którą szli ci więźniowie. Nie ma tam nadmiaru obiektów, nie ma tam nadmiaru opisów, tabliczek. Symbolicznie po prostu niejako my, publiczność muzealna, wyjści, idziemy tą drogą, którą szli więźniowie przez wszystkie te ich etapy w tym budynku i mamy niejako za zadanie czuć się empatycznie właśnie w tych ludzi tamtych obecnych. I ja widzę w wielu muzeach właśnie mniej takiej realistycznej reprezentacji, a bardziej symbolicznej, polegającej na pracy tego odwiedzającego. Niewierne przyjmowanie informacji, że tu tyle i tyle osób zginęło, a tu zdjęcia, tylko bardziej wyobraź sobie, to mogło być tak taką widzę właśnie zmianę. To znaczy, wie pan, tam tak naprawdę nie ma muzeum. Tam jest wystawa, która jest zresztą od niedawna. Tam jest upamiętnienie, pomnik i ja mam tam inny problem. Chodzi o to, że ten pomnik jest naprawdę bardzo piękny. To jest, on jest zresztą określany jako jeden z najpiękniejszych, nie, jeśli nie najpiękniejszy pomnik zagłady. Właśnie i tutaj mam problem taki, czy taki pomnik powinien faktycznie budzić tak przyjemne, estetyczne odczucie. Ja tam byłam dwa czy trzy razy. Jest przepiękna przyroda, świeci słońce, akurat byłam latem. No i ten pomnik i zasadniczo to miejsce nie budzi grozy, a tak powinno, prawda? To miejsce budzi, to jest tak zwane w literaturze tej reprezentacji Holokaustu niechciane piękno tych pomników, że niektóre budzą bardzo przyjemne, estetyczne, gdyż są dziełami sztuki oczywiście i to niechciane piękno reprezentacji jest bardzo często przez artystów i ludzi właśnie, którzy zajmują się reprezentacją Holokaustu, postrzegane jako coś złego, coś, czego nie powinno być w takich miejscach. W każdym bądź razie to upamiętnienie, tam pan był, widział pan to upamiętnienie, no moim zdaniem, no mówię, to też zależy od stopnia gramliwości i od tego, jaką wiedzę posiadamy o tym miejscu, oczywiście. Tak. No ale to wie pan, to wszędzie jest, trzeba by postawić wszędzie straże, policję, nie wiem, z tego...
Nie, może to podróżować,
nie wiem, no, w każdym razie to jest to. Ja rozmawiałam teraz niedawno, spotkałam się z dyrektorem tego muzeum, tego miejsca i powiedział mi pan Edward Kopówka, że mają już wystawę. Taką oczywiście, no, niedużą, ale jest wystawa, która jest takim dopełnieniem tego pomnika i która więcej mówi o historii tego miejsca, dlatego że tam naprawdę był tylko pomnik i nic więcej. W związku z tym trzeba było już pewną wiedzę posiadać, żeby w ogóle niejako coś, no, czuć się zdecydowanie i w atmosferę i w klimat. Jeśli się przechodziło całkowicie tak, że tak powiem, tabula rasa, no to nie ma przy tego typu upamiętnieniach możliwości tutaj wyniesienia tego, co zamierzył artysta. No ale sam pomnik jako taki jest piękny, ale właśnie sobie przypomniałam i istniała taka koncepcja, żeby go udoskonalić. To było w ogóle coś strasznego. Byłam na konferencji, której jedna z pań przedstawiła właśnie, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest, by powstała koncepcja, żeby ten pomnik właśnie obudować jakieś tablice informacyjne, w tego typu rzeczy, to znaczy zmienić całkowicie to założenie przestrzenne. To, te projekty, które pokazywała, to było coś strasznego. To już naprawdę lepiej jednak zrobić już tą wystawę obok, tak jak ostatecznie ma być, niż dokładać do tego pomnika, do którego to jest, mówię, całe założenie przestrzenne architektoniczne, jakiejś chwili obecnej, tablice informacyjne w 10 językach. Niektóre zmiany po 89 roku wcale nie muszą być dobre, prawda? To nie jest tak, że wszystko co nowe, to jest świetne. Można zepsuć to, co jest dobrego. No. To znaczy edukacja muzealna, raport zresztą bardzo szczegółowy, zachęcam panią do sięgnięcia, w internecie jest opublikowany bardzo szczegółowy raport dotyczący edukacji muzealnej w Polsce i ten raport nie dotyczy muzeów historycznych, przynajmniej nie tylko i wyłącznie, skupia skupia się na muzeach sztuki, gdyż takich muzeów w Polsce mamy najwięcej, a to jest zupełnie inna sprawa. Dlatego, że w Muzeum Sztuki mamy do czynienia z obcowaniem z dziełami sztuki i to ma zadanie wpoić nas pewien smak, wrażliwość estetyczną, dowiedzenia się jakichś tam faktów. Muzea historyczne są tutaj bardzo specyficzne. Oczywiście edukacja w muzeach historycznych, zresztą teraz tutaj w ogóle istnieje coś takiego, zawód edukator, co oczywiście w Stanach Zjednoczonych od bardzo dawna, w Polsce edukator muzealny to jest całkowicie nowa dziedzina. Także pani by mogła też tu odpowiedzieć na pytanie, jakie zadania spełnia taki edukator w muzeum. Najczęściej chodzi tutaj, niekoniecznie jest to związane z tą wizją, którą prezentuje dane muzeum. Tak jak na przykład to, co mogę powiedzieć, Muzeum Powstania Warszawskiego, ta sala Małego Powstańca, ta edukacja, która tam jest prowadzona dla dzieci, mnie to się w ogóle niekoniecznie podoba, tak szczerze mówiąc. Zasadniczo myślę, że każde muzeum tutaj ma swoją jakąś tam misję i cele i nie ma jednej edukacji muzealnej w całej tutaj dla danego kraju, tylko będą to edukacje muzealne odrębne dla danego muzeum. I teraz tak, w zależności od tego, dla kogo, jakie to będą grupy, prawda, czy to będą dzieci, czy to będzie młodzież, czy to będą dorośli, mamy tu do czynienia z zupełnie odmiennymi programami. Może pani mogłaby powiedzieć w ogóle nam, na czym polega ta praca, bo dla mnie zasadniczo ta wizja, która jest przedstawiana w muzeum na ekspozycji, prawda, te różne prawdy, które promują różne muzea, prawda, niekoniecznie znajduje później odzwierciedlenie pracy edukatora, prawda, bo nie tylko tym się zajmujecie. I tutaj nie odczuwałabym takiego niebezpieczeństwa. Ja zajmuję się, to znaczy tak, to co ja bym chciała ze swojej strony ludziom przekazać i swoim studentom i na wykładach wszelkiego rodzaju publicznych, to uwrażliwienie ich na ten fakt, że jesteśmy w muzeum pod zamianie manipulacji. I tego edukator, który jest zatrudniony w danym muzeum, no nie powie. Prawda? No. O zagrożeniach trzeba się dowiedzieć samemu, no żaden edukator nie powie, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, nie wierzcie w to, co widzicie na tej ekspozycji, gdyż to nie jest jego funkcja. Ekspozycja i to, w jaki sposób jest odbierana, to jest jedna rzecz, a edukatorzy niejako tworzą wokół muzeum pewnego rodzaju środowisko edukacyjne. I mówię, te formy edukacyjne w muzeach, tak jak pani mówi, to niekoniecznie są związane z tą właśnie ekspozycją. To są, muzeum stało się w chwili obecnej miejscem żyjącym, miejscem proponującym ludziom bardzo wiele doświadczeń różnego rodzaju. Oglądanie ekspozycji jest tylko jednym z nich. Istnieje takie zjawisko w chwili obecnej, które mówi o tym, że żeby ludzi odwiedzających muzeum zamienić z odwiedzających w użytkowników. To jest from visitor to user. W angielskiej muzeologii bardzo popularny. O co chodzi? Chodzi o to, żeby do muzeum wracać. Nie tak, że a to tą wystawę już widziałem, już byłem, pójdę gdzie indziej. Nie. W tym muzeum zawsze się coś dzieje, zawsze coś nowego. Tak jak tu pani, proszę bardzo, dała ulotkę. Przychodźcie, wracajcie. Ekspozycja to jest tylko jedna z proponowanych. A mamy tutaj, zapraszamy do współuczestniczenia w różnych innych formach. I ja tak bardziej widzę edukację muzealną. Czy mówi o zagrożeniach? To wydaje mi się, że już zależy od każdego edukatora, od jego wiedzy na ten temat i od jego chęci. No ale mówię, każdy edukator jest zatrudniony i reprezentuje daną placówkę muzealną. Także jest tutaj ograniczony w ekspresji swoich własnych poglądów na pewne sprawy. Także mówię, z reguły tak jest w każdej dziedzinie naszego życia, w każdej, że o zagrożeniach niejako musimy dowiedzieć się sami. Także to wszystko jest, tylko tego trzeba szukać na własną rękę bardziej w artykułach naukowych niż w działalności takiej już z każdego muzeum. Myślę, że bez problemu, jeśli pani do mnie napisze maila, ja pani prześlę całą listę takich artykułów, dlatego że one są, ale raczej tego nie widać w działalności takich. No ale ja to tutaj zrozumiałam. Nie będzie muzeum podcinało gałęzi, prawda, na której się... Zresztą mi nie chodzi o to, żeby zamknąć muzea. To zupełnie nie tak. Chodzi o to, żeby być świadomym pewnych tutaj dobrych i złych stron.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.